Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo. Dziś opowiemy o tegorocznej edycji konkursu Audycja Historyczna Roku Instytutu Pamięci Narodowej. Zajrzymy też do Pszczewa, gdzie zorganizowano historyczną inscenizację opowiadającą o początkach miasta w drugiej połowie XIII wieku. Na początek na ojczyzny łono. Audycja zdobyła właśnie finałową nominację do Grand Prix Prezesa IPN w konkursie Audycja Historyczna Roku. Nominacje ogłoszono w piątek. Najlepsze audycje radiowe i telewizyjne poświęcone najnowszej historii Polski zostaną nagrodzone już po raz siódmy. W tym roku dodajmy dwie finałowe nominacje dla Radia Zachód. Jury wyróżniło audycję Szef, dokumentalne wspomnienie księdza Witolda Andrzejewskiego, kapelana gorzowskiej Solidarności. W stanie wojennym współorganizował on pomoc osobom represjonowanym i ich rodzinom. Ta audycja powalczy o nagrodę w kategorii Historia Regionalna. Z kolei w głównej kategorii Wydarzenie o Grand Prix Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nominowano audycję Na ojczyzny łono. Miała ona swoją premierę w naszym cyklu w grudniu ubiegłego roku. To historia ośmiu powstańców wielkopolskich z Kompanii Wielichowskiej, którzy polegli w bitwie pod Kargową w lutym 1919 roku. Zostali pochowani po niemieckiej stronie granicy. Dopiero po kilku latach ich szczątki zostały sprowadzone do Polski. Laureatów tegorocznej edycji konkursu Audycja Historyczna Roku IPN poznamy za miesiąc podczas gali w Białymstoku, a już teraz finałowa audycja Na ojczyzny łono. Zaraz po niej zaproszę na rozmowę o Kompanii Wielichowskiej i Powstaniu Wielkopolskim z regionalistą Zdzisławem Kościańskim.
Historie pisane na nowo.
Lutego 1928 roku, rankiem. Stosownie do uzyskanego przez rząd Polski zezwolenia władz niemieckich oraz w myśl uchwały Komitetu Sprowadzenia Zwłok Powstańców, pieszo przez Kopanicę do Kargowy udała się delegacja, by tam dokonać ekshumacji, złożenia w trumnach i przewiezienia do Polski zwłok ośmiu powstańców. W dniu 12 lutego 1919 roku pod Kargową poległych i na cmentarzu ewangelickim w Kargowie pochowanych. Trumny w pudłach drewnianych załadowano na wóz pana Ignacego Piotrowskiego z Wolsztyna. Konie i woźnicę Nowaka stawił ksiądz proboszcz z Kopanicy. W przepustki zagraniczne zaopatrzyło delegację starostwo w Wolsztynie.
Kompania Wielichowska to jest moim zdaniem taki wielichowski fenomen. Polega to na tym, że w miasteczku, które miało w 1918-19 roku 1700-1800 mieszkańców, powstał oddział, który pierwotnie miał około 100 żołnierzy. 5 stycznia ich było prawie 200, a 8 stycznia, kiedy na rynku wielichowskim składali przysięgę i szykowali się do wymarszu z miasta na walkę o Kopanicę, o Kargowę, to było ich prawie 400. Tam poszli ci, którzy chcieli, którzy czuli taką potrzebę. Musiała być bardzo wysoka świadomość wśród tych ludzi, ale też bardzo dobre przygotowanie. Bo muszę powiedzieć, że powstanie wielkopolskie to jest takie trochę powstanie na sygnał. Konspiracja, może za mocne słowo, ale wtajemniczeni do powstania wielkopolskiego byli ci, którzy wiedzieli dużo, było tych ludzi niewielu. Na przykład w Wilkowie Polskim to było 100 powstańców, ale ludzi wtajemniczonych było 3. W Wielichowie było może 9, może 10. Także trzeba było tej pracy przed powstaniem wiele, żeby można mieć takie efekty.
Polskie Radio Zachód prezentuje Na ojczyzny łono. Ze wspomnień Kazimierza Szcześniaka w 1919 roku dowódcy Kompanii Wielichowskiej. Postanowiliśmy jako swój święty obowiązek pielęgnować groby poległych. Każde sadzenie kwiatów na grobach i zwiedzanie grobów w dzień zaduszny przypominały nam i rodzinom dręczącą myśl, że tam, za kordonem granicznym, spoczywały w obcej ziemi zwłoki 8 bohaterów, którzy polegli w walce pod Kargową. Postanowiliśmy zwłoki ich przewieźć do ziemi ojczystej na cmentarz Wielichowski. Towarzystwo grupujące byłych powstańców wystąpiło z odpowiednim wnioskiem do miejscowego księdza proboszcza i burmistrza miasta Tomczaka, którzy propozycję bardzo życzliwie potraktowali.
Szlak Kompanii Wielichowskiej rozpoczyna się na dworcu kolejki wąskotorowej w Wielichowie, ale wtedy nie było walk, był przemarsz. Robiło to wrażenie na mieszkańcach. Pierwsza walka to Rakoniewice, później Wolsztyn, później Kopanica i na końcu ta słynna, tragiczna, ale chwalebna bitwa o Kargowę, obrona Kargowy, walki wręcz na bagnety. To robi na mnie wrażenie, że ludzie z ludźmi w taki sposób walczą. 5 stycznia, 10 stycznia, 11-12 lutego, kiedy salwy artyleryjskie powodowały, że powstańcy się wycofywali, no bo musieli, żeby nie zginąć, to mieszkańcy Wielichowa to słyszeli. To jest 40 kilometrów, czyli jakie to musiało wywrzeć wrażenie na ludziach, którzy tu zostali, że tam się coś dzieje strasznego, tragicznego, że ich rodacy no mogą ginąć. 40 kilometrów, a słychać jak strzelają działa. W Wielichowie, do którego pierwsza wojna światowa w dosłownym tego słowa znaczeniu nie dotarła. To na mnie robi największe wrażenie, że ci ludzie tutaj w Wielichowie słyszeli, jak walczą tam o Polskę. I jest taki opis bitwy o Kargowę, kiedy oddział z Wilkowa, który był na północy miasteczka, pod wpływem silnego ostrzału artyleryjskiego i ognia krzyżowego CKM-ów, karabinów maszynowych, zaczął się wycofywać. I jest taka relacja Szcześniaka, że w pewnym momencie Wielichowianie się nie zorientowali, czy to są Niemcy, czy to są Polacy. Pod Kargową to już nie był Grenzschutz, czyli taka armia niemiecka z łapanki, to już było regularne wojsko i z nimi się zmierzyć, to już trzeba było mieć dobre wyposażenie, dobre wyszkolenie i taki moralny kręgosłup, czyli motywację do tego, że może się broniło tej Kargowy. A dlaczego? Dlaczego w Wielichowianach był takie poczucie, że trzeba o Kargowę walczyć? Przecież Kargowa w 1795 roku przeszła pod panowanie pruskie, zresztą tak jak cała Wielkopolska. Nie mogłem zrozumieć, skąd taki, no nie kult, ale skąd ta potrzeba walki o Kargowę? Przecież byli tam tylko 2 tygodnie. Mogli się wycofać do Kopanicy i na tym kanale Niemców zatrzymać. Prawdopodobnie by się udało.
Myślę, że chodziło o to, żeby zdobyć jak najdalej te ziemie, na których mieszkali Polacy, żeby zostały przyłączone do odradzającej się Polski. Tam od wieków mieszkali Polacy, którzy ciągle dbali o język, o historię, o kulturę, przekazywali swoim dzieciom. No i kiedy nadszedł ten moment, a wielu z nich wróciło z pierwszej wojny, postanowili walczyć. Oni walczyli o Rakoniewice, o Wolsztyn, no a później o Kopanice i Kargowę. Powstańcy walczyli, ale niestety nie utrzymali Kargowej i przez jeszcze okres międzywojenny musiała być w państwie niemieckim.
Granica polsko-niemiecka. Kopanica, Grossdorf. O godzinie 9 przekroczono granicę. Po stronie niemieckiej nie rewidowano ani wozu z zapakowanymi trumnami, ani też osób. Jedynie zarejestrowano przekraczających granicę. To też około godziny 10 delegacja bez przeszkód dotarła do Kargowy.
Tak naprawdę to były ciężkie walki przez kilka godzin, jednego dnia. Powstańcy wcześniej byli w Kargowej, bo byli już tutaj w styczniu i wówczas bez żadnych walk się obyło, miasto się poddało. A 12 lutego 1919 roku o świcie rozpoczęły się ostrzały, a o 6 rano zaczęła się walka. I powstańcy byli w okolicach dzisiejszej od strony Babimostu, od strony Chwalimia i od strony Karszyna. Mieli poustawiane karabiny maszynowe i tam toczyli walki.
Ten szlak z Wielichowa na Kargowe zaczynał się w Wielichowie tutaj. Jeżeli tu jest ulica Kargowska, szlak na Kargowe, no to warto było walczyć. Brakowało CKM-ów i artylerii po stronie powstańców wielkopolskich tutaj w Kargowej, ale wyszkolenie, wyposażenie, jeszcze taki silny duch patriotyzmu. No jak my możemy Prusakom oddać naszą polską Kargowę? No walczyli w pewnych sytuacjach, to była walka wręcz. Gdyby nie to, że Szcześniak musiał ich ze względów taktycznych cofnąć, bo mogłoby tam więcej zginąć, ale coś w tym było, że oni nie chcieli się cofnąć.
W samej potyczce zginęło 8 powstańców i musieli wycofać się do Kopanicy, ponieważ Niemcy nadciągnęli z dużą ilością wojsk, byli lepiej uzbrojeni, no i nadjechał pociąg pancerny, który bardzo mocno ostrzeliwał ich. Wycofali się do Kopanicy, o którą zażarcie walczyli, nadeszły tam posiłki z Wolsztyna i Kopanica kolejnego dnia została utrzymana w rękach Polaków.
W Kargowie oczekiwał na delegację żandarm, który wóz z trumnami skierował w boczną uliczkę, a delegację przeprowadził do komisariatu. Tutaj ustalono, że ekshumacja odbędzie się w dniu następnym, 10 lutego. Komisarz Erbt przyrzekł swe poparcie i ochronę delegacji, wskazując na istniejące w Niemczech przepisy obowiązujące przy ekshumacjach. Cała delegacja udała się następnie na ratusz w Kargowie celem zameldowania. Kierownicy delegacji przy wydatnej pomocy żandarma ulokowali trumny na Spichrzu, a wóz i konie woźnica ulokował na majątku w Kargowie. Po południu przybył do Kargowy konsul Rzeczypospolitej pan Ptaszycki. Wspólnie z nim udali się panowie Tomczyk i tata do oberpastora Tanka, który zapewnił, że pogrzeb owych 8 powstańców odbył się w porządku i zaprzeczył stanowczo pogłoskom, jakoby miano pochować poległych w sposób niegodny.
Warto tutaj podkreślić, powiedzieć, może wyjaśnić nawet, że przecież ludzie, którzy wchodzili w skład kompanii Wielichowskiej, to ludzie młodzi, rekrutujący się czy wywodzący się ze środowiska wiejskiego, ale też i była część jakaś inteligencji, młodych ludzi wykształconych, którzy też uczyli się, bo przecież wiemy, że w Wielkopolsce to przygotowanie do ruchu powstańczego miało głębokie korzenie, a przede wszystkim w tym, że byli świadomi, że poprzez pracę można osiągnąć wiele, odnaleźć swoją tożsamość w niepodległości. Ta kompania Wielichowska z takich ludzi młodych się składała, którzy dążyli za wszelką cenę, różnymi sposobami przecież, żeby Wielkopolska stała się w całości w granicach naszego państwa.
To jeśli chodzi o tę część frontu zachodniego, no to to był największy oddział w powstaniu wielkopolskim. Tutaj walczący o Kopanice, o Kargowe, o Wolsztyn, ale bardzo ważną postacią, i to proszę tysiąckroć podkreślić, w tej kompanii był porucznik Kazimierz Szcześniak. To był nauczyciel. Proszę zobaczyć, jacy musieli być ci nauczyciele w tamtych czasach, jaki on musiał mieć autorytet. Ci powstańcy skrzyknięci przez sierżanta Stanisława Bobkiewicza na telefon wsiadają do pociągu, jadą do Wielichowa i po drodze wsiada Szcześniak. I co się dzieje? Szcześniak jest porucznikiem, oficerem armii niemieckiej w mundurze pruskiego oficera. Oni mu się podporządkowują, nie znając go, wysiada na dworcu w Wielichowie, tworzy szyk czwórkowy i z pieśnią Hej strzelcy wraz maszerują na rynek. Na rynku poszczególni sierżanci, podoficerowie mu się meldują i tak naprawdę ta kompania powstała na tej trasie od dworca kolejki wąskotorowej przez ulicę Wielichowa do rynku wielichowskiego.
Pierwszego Piątek, 10 lutego, rankiem. Cmentarz Ewangelicki. U bramy cmentarnej delegacja polska stawiła się w komplecie. O godzinie 8 przybył komisarz Erbt, miejscowy pastor, kilku członków gminy kościelnej i dwóch żandarmów. Później przybył także komendant powiatowy żandarmerii oraz konsul Ptaszycki z sekretarzem i przedstawicielem Polaków tamtejszych Spiralskim z Kramska. Delegacja zdjęła kapelusze, tym samym oddając cześć poległym. Grób mieścił się na północnej części cmentarza, był w dobrym stanie. Mogiła sama była rozmiarów około 5 metrów długa i 1,5 szeroka i 20 centymetrów wysoka. Trawy ani kwiatów na grobie nie było.
Ta kompania powstała na takie zapotrzebowanie młodych ludzi, którzy znali historię i wiedzieli, że ziemia kargowska i dalej na zachód to przecież były ziemie polskie. Tam bardzo dużo Polaków mieszkało i oni próbowali do nich dotrzeć i próbować w zbrojny sposób spróbować te ziemię na powrót przyłączyć. Oni mieli w sobie zakorzeniony patriotyzm i on w pewnym momencie musiał znaleźć gdzieś ujście w czymś. I coś mi się wydaje, że to dotyczyło właśnie walki. I on się wtedy najbardziej ujawnił.
Ja się boję słowa legenda, bo legenda to jest ziarnko prawdy, które wyrasta na coś, czego my nie wiemy. Boję się tych słów, bo można tu później różne wątki dopowiadać, że tych 8 powstańców zginęło salwą jednego karabinu maszynowego, co jest nieprawdą, bo zginęli w kilku miejscach. Że walki wręcz to były w całej Kargowej, że powstańcy uciekli, jakaś część tego oddziału, który był zaatakowany przez Niemców, uciekła do Wielichowa z takimi słowami, że straszna tragedia się stała. Takie legendy krążą. Ja się boję takich rzeczy. Nie chciałbym, żeby to przeważyło.
Rozpoczęto kopanie. Po 2 godzinach natrafiono na szczątki poległych. Obok mogiły ułożono prześcieradło. Na tymże składano wydobywane szczątki. Humerczyka Jana rozpoznał ojciec wedle resztki z lusterka kieszonkowego. Następny był Obierski Józef. Poznano go po kożuszku. Następny był Cacha Marian. Poznano go po sztucznej szczęce. Feldgebel Leon poznany został po wzroście, a burmistrzak Leon po złamanej nodze nad lewym kolanem. Jastrzębia Wincentego po skutkach strzału armatniego, od którego zginął pod Kargową. Nie miał on ani jednej kości całej. 2 nie zdołano ustalić tożsamości. Byli to Kapała i Bzyl. Po złożeniu szczątków i zawinięciu w prześcieradła ułożono ich w trumnach. Te zostały przez konsula zapieczętowane. W czasie trwania prac delegacji cmentarz był zamknięty i prace postępowały bez przeszkód.
Sprawa kompanii Wielichowskiej i ich ludzi, którzy zginęli w walkach pod Kargową, ma przecież wielkie znaczenie. Oni zostali pochowani w Kargowej. Wiemy przecież, że Kargowa po rozejmie w Trewirze nie wróciła w granice Polski. W związku z tym tych 8 żołnierzy poległych zostało na ziemi kargowskiej. Jakaż wielka była determinacja wszystkich tych, którzy byli i mieszkali na ziemiach polskich, że koniecznie chcieli, żeby te ciała wróciły do ojczyzny.
Powstańcy, którzy zginęli w czasie walk o Kargowę, zostali właśnie na tym cmentarzu kolejnego dnia pochowani bez trumien w grobie zbiorowym i o tych powstańców upominali się ich koledzy, ale dopiero po 9 latach udało im się sprowadzić ich ciała do Wielichowa, do kwatery powstańczej.
I tu jest też taka chyba ciekawa sprawa, bo zanim doszło do tej ekshumacji, te przygotowania trwały dosyć długo i żadnej ze stron nie przyszło na myśl, że to się może nie udać, natomiast Niemcom, żeby w tym przeszkodzić. Sama ekshumacja przebiegła bardzo spokojnie, natomiast już sam powrót to jest ciekawy epizod, dlatego że to już było z takim wielkim szacunkiem. To przecież był pochód, to byli ludzie, którzy nieśli sztandary i przejście z tej Kargowej do tej kopalnicy, bo wiemy, że tam była granica, to już się odbywał bardzo uroczyście, z wieńcami, z kwiatami, z flagami. Tam był wieniec od prezydenta. W tych ludziach drzemała taka konieczność i wielki szacunek do tych powstańców i sprowadzenia tych powstańców na ziemię polskie, do własnej kochanej ojczyzny.
Piątek, 10 lutego, godziny popołudniowe. O godzinie 3 po południu zapakowano trumny do skrzyń, załadowano na wóz, a cały wóz zakryto kirem i wieńcami przywiezionymi z Polski. Konsul Ptaszycki złożył oficjalnie wieniec wstęgami o barwach Rzeczypospolitej. Polacy z parafii kargowskiej złożyli także wieniec. Przy dźwiękach dzwonu orszak ruszył z Kargowy odprowadzany do granicy przez rzeszę Polaków w liczbie około 500 osób. Krzyż przed orszakiem niósł chłopiec z Kargowy. Nadmienić wypada, że kierownik Polskiego Urzędu Celnego już poprzednio zagroził delegacji, że przy powrocie z Niemiec będzie rewidował zawartość trumien. Na skutek interwencji w dyrekcji CEU musiał tego zamiaru zaniechać. Granicę niemiecką orszak przebył bez przeszkód w asyście wojska. Były władze polskie cywilne, wojskowe i duchowne.
Kompania! Stój! Buszek lewo! Wrzut! Krok w tył! Marsz! Krok w tył! Marsz! Kompania! Spocznij!
Szanowni goście, drodzy kargowianie, jestem niezmiernie rad z tego, że mamy okazję, mamy szansę dzisiaj odsłonić ten kamień. Kamień pamięci, pamięci historii naszego miasta. To miejsce, ten cmentarz i tych 8 nazwisk było, jak pamiętam z mojej młodości, taką historią trochę zapomnianą. Tak jak całe powstanie wielkopolskie w latach 70. było, jak Państwo wiecie, zapomnianym powstaniem. Cieszę się, że możemy dzisiaj przypomnieć i utrwalić w kamieniu nazwiska tych 8 bohaterów kargowskiej i wielichowskiej ziemi, a każdy przechodzień, który będzie się pojawiał w Kargowej, będzie miał okazję przystanąć przy tym kamieniu, spojrzeć i zastanowić się nad sensem tego obelisku, zgłębić tą historię.
W 90 roku przeniesienia zwłok tych naszych praojców, braci, którzy oddali dowód miłości do tejże ojczyzny, tej ziemi, którą chcieli czynić wolną dla naszego narodu. Pragniemy to miejsce poświęcić, aby ten obelisk wzniesiony w miejscu ich śmierci był dla nas zadaniem, przypomnieniem i kontynuacją tego wszystkiego, co nazywa się miłością do ojczyzny, jej stanowieniem. Byśmy umieli swoją postawą, przykładem, dobrem wypracowywanym dla dobra tejże ojczyzny ją kształtować, przekazywać następnym pokoleniom. Niech Twoje błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego spoczywa w tym miejscu, także bardzo szczególnym, pod którym złożone są prochy naszych praojców, braci, którzy tę ziemię stanowili, kształtowali, tworzyli i przekazali ją nam dzisiaj, byśmy mogli ją dalej kształtować i przekazywać następnym pokoleniom. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci z okazji 90. rocznicy przeniesienia zwłok powstańców wielkopolskich do Wielichowa, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Wzywam żołnierzy podporucznika Kazimierza Szcześniaka.
Leon Burmistrzak, szeregowy. Kazimierz Bzyl, szeregowy. Marian Cacha, starszy szeregowy. Leon Feldgebel, plutonowy. Jan Humerczyk, szeregowy. Wincenty Jastrząb, kapral. Józef Obierski, sierżant. Czesław Kapała, szeregowy.
Którzy polegli w Kargowej w dniu 12 lutego 1919 roku. Stańcie do apelu! Wołam bohaterów zrywów niepodległościowych, pochodzących z ziemi kargowskiej, których mogiły rozsiane są po całej Polsce i świecie. Stańcie do apelu!
Cześć i pędź!
Wszystkim tym, którym w sercach nie wygasła miłość ojczyzny, wszystkim tym, co nie dali się zwieść, tym, co odnieśli krwawe blizny i tym, co polegli, cześć. Tym, co chwycili za broń, tym, co nie stracili nadziei, tym, co szli i walczyli jak lew, tym, co ranami okryci pomarli, tym, co byli jak gniew Boży i tym, których dumna postawa we wrogach budziła strach. Cześć i sława. Tym, co konali w boleściach, tym, co nieżegnani szli w bój, tym, którym ból duszę dławił, tym, co gorące mieli serce, co czuli płomień choć w iskierce, tym, co zwątpienie precz gnali i tym, którzy nie dali swej braci w niewolę wieść, tym, którzy wolność wykuwali. Sława i cześć. Była to audycja Kamila Chybkiego na Ojczyzny Łono. Udział wzięli Danuta Wróblewska z Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, koło w Kargowej.
Żeby młode pokolenie znało historię swojego miasta, znało historię wielu swoich przodków, postanowiliśmy upamiętnić to i postawić obelisk prawie że w miejscu, w którym byli pochowani, z wypisanymi nazwiskami tych, którzy tam byli pochowani.
Jerzy Przybecki, prezes Lubuskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
Bo ktoś kiedyś pytał, jaki związek ma właściwie ziemia lubuska z Powstaniem Wielkopolskim. Otóż okazuje się, że te korzenie sięgają dosyć daleko, ponieważ powstańcy wielkopolscy wzięci w bitwie pod Kargową, tutaj mam na myśli braci Nowickich, którzy zostali przecież przewiezieni do obozu w Szprotawie. Dokładnie ten obóz znajdował się w Wiechlicach. Oni z tego obozu próbowali uciec, ale podczas tej próby ucieczki zostali schwytani i rozstrzelani.
Paweł Michalski, regionalista z Wielichowa.
No mój dziadek był powstańcem wielkopolskim, prawda? Czyli tutaj moje pokolenie, jakby pan zapytał, mieszkańców Wielichowa, to panu tak powiedzą. Mój dziadek. No bo tych dziadków musiało być bardzo dużo. A dlaczego? No to jest powód do dumy, powód do chluby, że stąd wywodziła się ta kompania, że stąd wywodzili się powstańcy wielkopolscy.
Muzyka Paweł Słoniowski. Czytał Piotr Kołaczkowski. W audycji wykorzystano fragmenty wiersza Bolesława Karpińskiego Cześć i sława oraz melodię z pieśni Władysława Amczyca Hej strzelcy wraz. Radio Zachód. Grudzień 2018.
Rozmawiając o powstaniu wielkopolskim, przedstawiamy często to powstanie jako fenomen. W tym fenomenie możemy znaleźć kilka kolejnych fenomenów, symboli, jak chociażby kompania wielichowska, 400 ludzi, którzy poszli walczyć prawie 50 km dalej o Kargowę. Dlaczego?
No właśnie, malutkie, niewielkie miasteczko Wielichowa, jak pan wspomniał, 400, a nawet w spisach, które sporządził tutaj sporządził Kazimierz Cześniak i także uzupełnił je pan Zenon Jóźwiak z Leszna. Jest 600 nazwisk nawet ponad, prawda? Na ten fenomen też zwraca uwagę przed wojną generał Kazimierz Glawisz. Powstaniec wielkopolski, ten, który brał udział w wyróżnianiu, odznaczaniu powstańców w ramach tzw. Komisji Poznańskiej. Małe, niewielkie miasteczko, a tu naraz 600 powstańców wielkopolskich. Oczywiście mamy tutaj i w składzie tę grupę z Wilkowa Polskiego, okolicznych wsi, Gradowice i inne. Niemniej człon tej kompanii dowodzonej przez byłego nauczyciela szkoły ludowej Kazimierza Cześniaka, który w wiosce w 1906 roku nie mógł brać aktywnego udziału jako nauczyciel w strajku, ale jego dzieci strajkowały. To też było, myślę, pewnego rodzaju takim sukcesem nauczyciela, że jego dzieci, kiedy była taka potrzeba, kiedy zabroniono się modlić po polsku, Kazimierz Cześniak doprowadził do tego, że te dzieci stanęły na poziomie takim, nie innym. I proszę Państwa, te dzieci, które strajkowały, które brały udział w strajkach, to są ci, którzy poszli do powstania. To są ci, czyli budowa wewnętrzna, budowa domu, rodziny polskiej. Jeden z tych powstańców wielichowskich, Gracjan Matysiak, w takich rodzinnych wspomnieniach napisał, że w domu to właśnie matka dała mu to, co było najważniejsze, czyli nauczyła go czytać, pisać, nauczyła się modlić. I zwrócił uwagę też na to, że przewodnik katolicki, to co pisał ksiądz Kłos, inni, prawda, nazwiska znamy, tych, którzy tworzyli przewodnik katolicki, docierał pod Szczechy. I to też właśnie był sukces, że właśnie Gracjan Matysiak, jak i też i jego kuzyni i bracia poszli do powstania.
Pojawiła się tutaj postać Kazimierza Szcześniaka, na początku porucznika, powiedzmy dowódca kompanii wielichowskiej, natomiast w momencie, kiedy on tych ludzi skrzykuje, oni go praktycznie nie znają. Skąd ten fenomen, że idą pod jego rozkazy?
No jest to jeden z nielicznych oficerów, który miał dar. Dar bycia żołnierzem, nie tylko nauczycielem wcześniej.
Czyli ten wielkopolski pozytywizm.
Pozytywizm, a jednocześnie proszę zwrócić uwagę, kiedy kończy się powstanie, Kazimierz Cześniak nie wróci już do szkolnictwa, będzie w szkolnictwie wojskowym, będzie awansował.
Dosłuży się stopnia podpułkownika.
Ale proszę też zwrócić uwagę, ten człowiek, kiedy stracimy niepodległość, kiedy zaleją nas wojska niemieckie, wojska sowieckie i czeskie, ten człowiek trafi i będzie chciał walczyć na Bliski Wschód. Proszę wyobrazić, że w dokumencie, który miałem możliwość oglądać kiedyś u jego w latach 80. jego córki, pani Zofii Kręgielskiej, był dokument, który pokazywał, że Kazimierz Cześniak, także porządny Wielkopolanin, sfałszował datę urodzenia, będąc na Bliskiej Wschodzie. Dlaczego? No dlatego, że chciał być nadal przydatny Polsce, chociaż ta Polska była pod okupacją. No niestety, generał Władysław Sikorski nie skorzystał i podobnie jak wielu innych oficerów, którzy trafili aż na Bliski Wschód, był tak zwanej rezerwie oficerskiej i tam pozostał, zmarł. Myślę, że to jest taki przykry przykład człowieka, który miał pewne zasady, pewną wiarę, a także odpowiednią postawę patriotyczną, z których gdzieś nie skorzystaliśmy.
Wracając do powstania wielkopolskiego, dlaczego to się tak stało, że kompania wielichowska, mimo że mężnie walczy w bitwie pod Kargową, niestety ostatecznego sukcesu tutaj nie ma i takie ziemie jak właśnie Kargowa, ziemia Babimojska, Kramsko ostatecznie w granicach odradzającego się państwa polskiego się nie znalazły. Czy braki w uzbrojeniu, żeby tych Niemców jeszcze dalej wyprzeć?
To znaczy, my chyba często patrzymy na powstanie, czy w tym wypadku na kompanię wielichowską, jako równorzędnych przeciwników. Proszę pamiętać, że to przecież było wielkie cesarstwo. W tym cesarstwie było Królestwo Pruskie, były jednostki wojskowe. Tymczasem my dopiero to wojsko, zaplecze tworzyliśmy. Tworzyliśmy z niczego. Stworzyliśmy z tego, co udało nam się zdobyć, czy to w Olsztynie, prawda, czy w innych miejscowościach, których sukcesem zakończyły się działania. Nie możemy odmówić Kazimierzowi Szcześniakowi, który na swoim koniu Aga jeździ, prawda, w trakcie trwania boju pod Kargową, który prowadzi ich do nataku, przemieszcza ich, prawda, odmówić, że nie chciał walczyć, prawda, jego żołnierze. Natomiast przewaga niemiecka była no, zdecydowana.
Niestety z tej drugiej strony artyleria, w kulminacyjnym momencie pociąg pancerny.
Pociągi pancerne na froncie zachodnim, jak zobaczymy, nam się wydaje, że tutaj, proszę bardzo. Ale proszę pamiętać, na tym odcinku wolsztyńskim zaszliśmy najdalej. No i Kramsing, prawda, Nowe Kramsko, no to są tereny, gdzie powstańcy najbardziej na zachód zaszli, prawda. Dalej, proszę Państwa, no była przewaga i już stosunek innej wielkości, jeżeli chodzi o Niemców, ale to nie tylko, to przede wszystkim przewaga militarna, stąd ziemia babimojska, mimo takiej walki dyplomatycznej w Paryżu, mimo że przedstawiciele tej ziemi byli przecież w Wersalu, no nie została przyznana Polsce, ale działania powstańcze no, pokazały, no wielką zaciętość, prawda? I w walkach o Kopanicę, o Kargową, Nowe Kramsko, prawda? Czyli myślę, że patrzmy na to jako wielki wysiłek. Tych, którzy przyszli z wojny światowej, niekiedy 4 lata, udało im się przeżyć, bo wielu wiemy, że zginęło, nie dotrwało do powstania. Wielkie straty, także oddziałów nazywanych regmien kaczmarkami przez Niemców. I naraz po święta, kiedy zimno, chłodno, oni idą do powstania. No na początku niektórzy może traktowali to jako przygodę, ale przygodę, w której po prostu trzeba było w dużej części wywalczyć broń dopiero, proszę zwrócić uwagę, no, było dowództwo główne najpierw z majorem Taczakiem, który no, wydawał dziwne rozkazy, ktoś dzisiaj powie, zbieranie łusek karabinowych. No dlatego po prostu, no, że po prostu nie mieliśmy takiej amunicji, takiej ilości, które było trzeba. Nie mieliśmy produkcji początkowo amunicji do działu. Nie mieliśmy tylu dział, jak prześledzimy tutaj na froncie zachodnim czy na odcinku wolsztyńskim. Wielkim darem jest to, że w okresie międzywojennym, 1938 roku, wyszły materiały do dziejów właśnie odcinka wolsztyńskiego. I dzięki temu mamy wspomnienia właśnie Kazimierza Szcześniaka, mamy te zestawienia, mamy tych ludzi pochodzących. No i widzimy w dużej części, to są włościanie, ludzie mieszkający na wsi, niektórzy byli wyrobnikami, niektórzy była to młodzież, niektórzy byli to ludzie dorośli. Nie gnęły tutaj dzieci, owszem jest przykład tutaj w Kopanicy, to Anny Zewol, niemniej jednak tą wojnę toczyli ludzie dorośli, ludzie wyszkoleni, ale ludzie, którzy byli znacznie gorzej uzbrojeni. Nie tylko bohaterstwem można było tą bezpośrednią walkę użyć. I tutaj mamy znów pociski, prawda, które gazowe używano także, gdzie się zapomina o tym, prawda. To nie była walka czysta rycerska ze strony niemieckiej.
A gdybyśmy oceniali po 100 latach sukces powstania wielkopolskiego i spojrzeli na mapę, no to oczywiście powiemy, niestety dalej dojść się nie dało, choć i tak osiągnęliśmy wiele.
Pokazaliśmy, że walczyliśmy właśnie między Orawicz, o Leszno, walczyliśmy tutaj o Babimojszczyznę, walczyliśmy o Zbąszyń, o także i Bydgoszcz. Część tych miejscowości, które wymieniłem tutaj i miejsc została przyznana Polsce. Ziemia Babimojska musiała niestety czekać do roku 1945. Dąbrówka, ziemia babimojska.
Dr Zdzisław Kościański, przewodniczący Komisji Historycznej Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na koniec naszego dzisiejszego spotkania wizyta w Pszczewie. Zorganizowano tu historyczną inscenizację. To opowieść o początkach miasta w XIII wieku.
Zanim dojdzie do tego niespodziewanego ataku, opowiem pewną historię, taką bajkę, ale w części na faktach opartą. Dawno, dawno temu, gdy Królestwo Polskie w tarapaty popadać zaczęło, po tym jak król Bolesław Krzywoustym zwany ziemię swe między synów rozdzielić postanowił, schronienia szukając, rodzin kilka, jeden ród tworzących, osiedlić się chciał na ziemi pięknej i bezpiecznej, między jeziorami, później zwanymi Kochle i Mielno. A od północy wody te Struga łączyła, a zaliż od wschodu, północy i zachodu spokój i ochronę przed wrogiem wód bogactwo dawało. Jednakowoż od południa atak mógł nastąpić. Na jeziorze Kochle miejsce schronienie dające sama natura ludziom dała, a był to półwysep Katarzyną zwany. I na nim zbudowali miejsce schronienia, wałami wzmocnili i gdy obce wojska albo i rabusie pospolici na ich ziemię najazd szykowali, w grodzie na półwyspie Katarzyna ludzie prości ratunku szukali. Tam zapasy jedzenia zgromadzone były, a najdzielniejsi z rodu bezpieczeństwa strzegli. Nie wszystkie jednak nieszczęścia przewidzieć się dało i atak każdy opór uszykować. I zdarzyło się kiedyś, gdy Krakowem książę wrocławski Henryk, prawym zwany, rządzić zaczął, roku pańskiego 1288, że przez ziemię te piękne rycerzy biskupa poznańskiego Jana grupa dzielna przechodziła. Odpoczynku szukając, obóz nad jeziorem Kochle rozbili. Aż tu nagle mąż wartę trzymający łódź z rabusiami z jeziora płynącymi dostrzegł. I tak walki krwawe rozpocząć się miały. Za tę grupę rycerzy, która walczy, zgromadzona wokół tego zbrojnego starczą czerwoną i herbem Łodzia. To jest nasz i to jest człowiek biskupa.
Brawo!
Chwała dzielnym rycerzom biskupa poznańskiego!
Chwała!
Brawo!
Wyszysz, chwała! Chwała!
Dzielni rycerze biskupa Jana, zbójców tych pospolitych atak odparli i ludzi biednych przed niechybną śmiercią uratowali. Nie koniec to jednak tej opowieści. Biskup Jan, poruszony losem ludzi na śmierć niechybnie bez obrony wystawionych, miasto na tej pięknej ziemi założyć postanowił, gdzie jeziora pluszczą w blasku słońca, wody w ryby bogate, lasy w zwierzynę, a pszczoły miód przepyszny dają. I oto ten przygotowany ręką skryby dokument na ręce wójta przekazany zostanie.
My, Mateusz Karbułodzia, sługa biskupa poznańskiego, mniejszym publicznie oznajmiamy, że uznaliśmy za słuszne podjąć dla dobra naszych poddanych postanowienie o założeniu w dobrach naszych miasta nowego. A zadanie to powierzamy Józefowi, chcemy zwanemu Lubinowo. Niech wzór czerpiąc między jeziorem Kochle i Mielno na chwałę Boga Wszechmogącego nowe miasto powstało. A nosić o nie będzie Pluszczew, albowiem okolica ta pluszczącymi w słońcu jeziorami zachwyca. Wójt otrzyma 2 łany flamandzkie i wolniznę na lat 10, a po tym czasie ma dostarczyć nam do dworu po 3 ćwiertnie żyta i 3 ćwiertnie owsa. Temuż wójtowi nadajemy przywilej zbudowania młyna i łaźni, takoż prawo zbudowania i wolnego polowania na zające i bażanty. A wszyscy mieszczanie niechaj z bogactwa jeziora biskupiego korzystają. Na koniec obietnicę składamy, iż założonego miasta Pluszczew bronić będziemy przed wrogiem, a wolę naszą w tym akcie wyrażamy. Niech pieczęć nasza zaświadcza. dan w Poznaniu roku pańskiego 1288 miesiąca sierpnia na 18. Podpisano Jan, biskup poznański.
Rycerzu Mateuszu, ja za ten akt szczerze dziękuję i władzę będę wypełniał tak, aby wszystkim mieszkańcom żyło się w Pszczewie bardzo dobrze i również będę wypełniał zobowiązania płynące z tego aktu.
Na cześć pana wójta! Chwała!
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.